Laudetur Jezus Chrystus et Virgo Maria. Po felietonach poświęconych tematom dlaczego łacina oraz rodowód historyczny wiecznego języka prześledzimy łaciny życie po życiu, czyli jej losy, kiedy stała się językiem martwym. Tak więc kolejny felieton z tego cyklu nosi tytuł Z łaciną poprzez wieki. Po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego załamała się kultura łacińska. Autochtoni rzymscy i ludy napływowe, tak zwani barbarzyńcy, musieli się jakoś ze sobą porozumiewać. Rzymianie, którzy golili zarost, nazywali przybyszów najeźdźców barbarzyńcami, czyli brodaczami, gdyż nosili oni brody. Po łacinie barba znaczy broda. Rzymianie i barbarzyńcy posługiwali się łaciną nie tylko po to, by wzajemnie się porozumiewać, organizować państwo i organizować się społecznie, ale i by zaspokajać swe zindywidualizowane potrzeby kulturowe, na przykład przetransformować łacinę tak, żeby wykształcić i upowszechnić dostosowane do wymogów swego języka pismo. Rzymianie jako poddani barbarzyńców zachowywali jednak nadal, mimo niskiego poziomu swej zubożałej egzystencji, kulturę łacińską. Od nich uczyli się najeźdźcy języka łacińskiego i pisma. Każdy z ludów napływowych, czyli jak gdyby pranarodów Europy, korzystał z niej trochę inaczej. Nadawał na przykład minuskule antycznej, czyli pismu łacińskiemu z zastosowaniem małych liter, nieco inny kształt z dodatkowymi znakami czy kombinacjami. Watykan, który przy czystej łacinie posługiwał się na przykład swoistą, bardziej wyokrągloną, ale smukłą minuskułą, nazywaną kuriałą papieską, także dostosował ten język do swoich potrzeb. W cesarstwie Karolingów, które powstało na terenach frankońskich Imperium Rzymskiego, wykształciło się nieco odmienne niż antyczne pismo minuskułowe zwane karolińskim. Z tegoż cesarstwa w 840 roku wyodrębniły się linie dynastyczne dające początek późniejszym państwom i kulturom narodowym – Francja, Włochy, Niemcy. Poprzez chrześcijaństwo we wczesnym średniowieczu rozprzestrzeniła się łacina i znajomość antyku na terenach Irlandii, Islandii, Brandenburgii, Czech, Polski, Węgier, Szwecji, Norwegii, Litwy, Estonii. Kraje pozostające po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, czyli po 476 roku pod wpływami Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, Bizantyjskiego, a po tak zwanej Wielkiej Schizmie Chrześcijańskiej w 1054 roku podlegające patriarsze Konstantynopola, rozwinęły własną, odmienną specyfikę religijno-kulturową ze wspólnotą graficzną i językową, sięgającą antyku greckiego i tradycji cyrylicko-głagolickiej. Te obszary nazwał papież Jan Paweł II wschodnim płucem chrześcijaństwa. Kościół połączył, co podkreślają filolodzy klasyczni, dziedzictwo antyku z duchowym bogactwem własnej tradycji. W krajach rzymskokatolickich łacina przetrwała, a nawet ożywiła się jako język mówiony elit. Słowa nabrały nowych znaczeń, adekwatnych do potrzeb życia. Na przykład dux w cycerońskiej łacinie wódz stał się w średniowieczu tytułem księcia. Kościół dbał o czystość łaciny w liturgii. Przepisywaniem ksiąg i nauczaniem w języku łacińskim, czyli jedynym nadal języku na terenach postrzymskich, jaki wykształcił pismo, zajmowali się mnisi, na przykład benedyktyni cystersi. Klasztory stały się ośrodkami naukowymi. Zakonników jednoczyła duchowość oraz łacina. Kultura i nauka starożytna dzięki nim i językowi Rzymian rozwijała się nadal, odpowiadając nowym wyzwaniom. Łacina pozostawała uniwersalnym językiem kościoła, kultury i nauki. By przyspieszyć sztukę pisania, zaoszczędzić pergamin i inkaust, zaczęto w średniowieczu stosować skróty, a nawet posługiwać się symbolami wyrazów, które dla współczesnych historyków bywają łamigłówkami paleograficznymi. Mediewistów wspomagają słowniki łaciny średniowiecznej, gdyż słowniki łaciny klasycznej są niewystarczające. Skróty obfitowało zwłaszcza pismo gotyckie, które powstało w północnej Francji w XII wieku. Była to odmiana łacińskiego pisma z charakterystycznymi ostrymi łukami i kątami liter, z przewagą elementów pionowych nad poziomymi, złamanym kształtem linii prostych. Pismo to do II wojny światowej stosowane było w Niemczech jako neogotyckie. Od XV wieku zaczęto używać we Włoszech antykwy, czyli pisma o wyokrąglonych kształtach w przeciwieństwie do gotyckiego. W czasach nowożytnych, które w Europie Środkowej zaczęły się w XVI wieku, pielęgnowano łacinę jako prakolebkę kultury zachodnioeuropejskiej. Uczenie się jej w gimnazjach, na uniwersytetach było swego rodzaju jazdą obowiązkową na tafli sprawności intelektualnej, na podbudowie której rozwijano potem własną mądrość. Na zakończenie przytoczę kilka sentencji łacińskich na temat mądrości. Sapientia ars vivendi putanda est. Mądrość uważana jest za sztukę życia. Seneca. Sapientia huius mundi stultitia est apud Deum. Mądrość tego świata głupstwem, drobiazgiem jest u Boga. Święty Paweł, pierwszy list do Koryntian. Sapiens mortem non timet. Cicero. Mądry nie boi się śmierci. Kolejny felieton z tego cyklu poświęcony będzie miejscu Polski w łacińskiej cywilizacji Zachodu. Zapraszam. Laudetur Jezus Chrystus.